Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Radia Gdańsk jest Marcin Horała, poseł PiS, rozmawia Jacek Nalivaj.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Wczoraj wieczorem odbyła się kolejna ekshumacja ofiary katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku, Arkadiusza Rybickiego. Odbyła się mimo sprzeciwu rodziny i przyjaciół. Senator Rybicki nawet napisał takie oświadczenie, pismo skierowane do rządu, do prokuratury. Trzeba robić tę ekshumację.
To oczywiście w tym można zrozumieć i współczuć rodzinie, zrozumieć te uczucia. Natomiast wszyscy chcielibyśmy, żeby to odbyło się w sposób cywilizowany, taki, jaki powinno się odbyć. To znaczy, żeby ciała ofiar były odpowiednio zbadane bezpośrednio po katastrofie. To niestety nie nastąpiło. Teraz już wiemy, że mniej więcej 1/4, 20 kilka ciał ofiar spoczywało w nie swoich grobach, że zdarzały się przypadki, że były szczątki kilku osób pomieszane w jednej trumnie, że to więc to, że wówczas dopuszczono do tego, że wówczas nie przeprowadzono prawidłowego badania, honorowano jakiś dziwny rosyjski zakaz otwierania trumień w Polsce, nie wiadomo na jakiej podstawie miałby on w Polsce obowiązywać, no to tego teraz są smutne efekty. W każdej katastrofie jest tak, że no bardzo ważnym dowodem czy przedmiotem badania są ciała ofiar. Rozkład obrażeń, jakieś ślady na tych ciałach, no mogą dużo powiedzieć na temat przyczyn katastrofy, one zawsze są badane. Teraz tego nie uczyniono, no z wielkim, wielkim opóźnieniem. Niestety pewnie te ślady możliwe też już są w znacznej mierze zatarte, no ale trzeba to zrobić, trzeba to rzetelnie zbadać. Tak jak mówię, bardzo współczuję i rozumiem uczucia tutaj rodziny i można tylko żałować, że właśnie, że nie odbyło się to bezpośrednio po katastrofie, wtedy, kiedy powinno się odbyć.
Czy ten żal rodziny powinien być skierowany do tamtych ludzi, którzy decydowali o nieotwieraniu, ale oni do was kierują te żale, to pretensje, uważają, że te ekshumacje są paliwem politycznym.
Znaczy ja nie widzę, bo ja nie widzę żadnej wypowiedzi wokół tych ekshumacji polityka, nie wiem, rządu, Prawa i Sprawiedliwości, czegokolwiek. Jedynym, który tutaj jakieś polityczne działania uprawia, to z tego, co zauważyłem, to pan, niestety, pan marszałek Borusewicz, który udał się na cmentarz z przypadkiem przechodzącą kamerą Polsat News i tam robił jakąś akcję.
Akcję, że mówił, że chce iść na grób żony.
Tak, no jest rzeczą zrozumiałą chyba i każdy normalny człowiek to rozumie, że jeżeli odbywa się ekshumacja, to teren wokół niej jest wygrodzony, zabezpieczony, że nie może być tak, że tu ekshumują ludzkie szczątki, a obok osoby postronne sobie, że tak powiem, luźno chodzą. Wiadomo, że w tym momencie ten teren będzie zagrodzony, zamknięty przez czas, kiedy ta czynność się odbywa. No i pan marszałek Borusewicz, który w tym momencie przychodzi, jak mówię, akurat, no nie wiem, ja też mam bliskich, babcię, dziadka na cmentarzu, mi się nie zdarzyło, żeby odwiedzać ich groby w towarzystwie kamery Polsat News. No i tyle właściwie, może już więcej nie mówmy o tym, bo to niezwykle smutny i taki żenujący
temat. To przejdźmy do komisji do spraw podatku VAT. Będzie pan najprawdopodobniej przewodniczącym tej komisji śledczej. Jej zadaniem będzie wyjaśnienie nieprawidłowości dotyczących podatku VAT i akcyzy w czasie rządów koalicji PO-PSL. To znaczy, czego będziecie chcieli się dowiedzieć?
Takie największe pytanie, które stoi przed komisją, jest takie. Jak to mogło się stać, że w roku 2007 byliśmy na drugim miejscu w Europie pod względem ściągalności podatku VAT. Przyszedł rząd nowy, zaczął rządzić i ta sytuacja zaczęła się raptownie pogarszać. W roku 2015 byliśmy już 22 w Europie. Spadliśmy o 20 pozycji. Co
ale
oznacza?
Pan mówi o ściągalności VAT-u czy o luce w podatku VAT? Luce, czyli tym, co teoretycznie powinniśmy ściągnąć, a ile ściągnęliśmy?
Tak, o luce, czyli skuteczności w ściąganiu, bo im większa luka, tym mniejsza skuteczność w ściąganiu. To znaczy, że co roku z budżetu wyciekały dziesiątki miliardów złotych i nie było najpierw przez wiele lat żadnych działań, a potem takie no, były działania pozorne, absolutnie nieskuteczne. Ten problem, tak jak mówimy, no, był ogólnoeuropejski, wszędzie występował, tylko jeżeli w 20 ponad krajach europejskich radzono sobie z tym lepiej, no to trzeba sobie zadać pytanie, kto za to odpowiada, że w Polsce radzono sobie z tym tak źle, gdzie była niewiedza, gdzie była niekompetencja, gdzie być może, nie przesądzamy tego w tym momencie, ta komisja zbada, świadoma decyzja, żeby tego nie robić. Straciliśmy wszyscy, no różne
no
to są szacunki.
Ile straciliśmy?
Zagregowana luka VAT według rachunków Komisji Europejskiej to jest 262 miliardy za te lata. Oczywiście jakaś luka zawsze będzie, no wiadomo.
Firmy padają, nie płacą.
Na przykład, no i ogólnie no, różne zjawiska negatywne w życiu występują. Natomiast gdyby utrzymać ten, powiedzmy, poziom ściągalności z 2007 roku, no to mielibyśmy około 200 miliardów w budżecie więcej z tytułu samego VAT-u plus utracone korzyści, no bo wiadomo, 200 miliardów w budżecie więcej to jest na przykład 200 miliardów więcej na inwestycje. Ktoś by te inwestycje robił, przy tym pracował, też płacił podatki. podatki i tak dalej. Łączna strata taka to minimum 300 miliardów. Gigantyczne pieniądze. No właśnie, no i nie może być tak, że każdemu z nas, a co więcej, gro tego zjawiska to nie są firmy, które prowadziły działalność gospodarczą i po prostu unikały płacenia podatków należnych, tylko grupy przestępcze, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, tylko tworzyły lewe firmy, lewe faktury, po to, żeby po całym obiegu dokumentów na koniec uzyskać zwrot VAT-u, który nigdy nie był zapłacony, czyli krótko mówiąc ukraść żywą gotówkę z budżetu. No więc my wszyscy Polacy zostaliśmy okradzeni, mniej więcej 8 tysięcy złotych każdemu z nas okradziono, no więc nie może być tak, że to jest na zasadzie odstało się i właściwie nic z tego nie wynika.
Panie Pytaj, a dlaczego okres od grudnia 2007 roku do listopada 2015 roku? To są dokładnie te dwie kadencje Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No bo to jest okres, kiedy ta luka VAT najpierw dynamicznie rosła, a potem utrzymywała się na mniej więcej tym samym rekordowo wysokim poziomie. Do roku 2007 malała i po roku 2015, od roku 2016, oczywiście z pewnym przesunięciem, no bo wiadomo, że to nie jest w tej chwili, kiedy odbywają się wybory, nie następuje zmiana polityki całego państwa, ale mniej więcej od półrocza 2016 roku już są wyraźne objawy, że ona zdecydowanie maleje. No więc Komisja Śledcza generalnie jest od badania nieprawidłowości, a nieprawidłowością jest wzrost luki lub jej utrzymywanie się na wysokim poziomie.
Do tego 2006 roku to też są raporty Komisji Europejskiej, bo Ministerstwo Finansów nasze nie prowadziło, nie wiem czy prowadzi w tej chwili, ale nie prowadziło takich badań dotyczących luki VAT-owskiej. Do 2006 roku to było 7% i było rzeczywiście znacznie niżej niż w skali Unii Europejskiej, która wynosiła 12%. Potem raport z 2013 roku pokazywał, że mamy 15% tej luki. Unia Europejska miała 18% i kolejny raport z 2014 no pokazał olbrzymi już wówczas rozdźwięk między tym, co powinno wpływać, a tym, co wpływa z VAT-u.
Tak jest. No i tak jak mówię, jeżeli Polska spadała również względnie, bo powiedzmy jeszcze ewentualnie, gdyby był taki spadek ściągalności, ale on powiedzmy występowałby w całej Europie i tak jakbyśmy byli, pomimo tego, że mamy 4 razy większą lukę, to nadal na przykład by była 2., 3., czy 5. najmniejsza w Europie, bo gdzie indziej by rosło bardziej, ale nie, było inaczej. No, w wielu, wielu krajach europejskich radzono z tym sobie znacznie lepiej, co po pierwsze pokazywało, że można było to robić i z jakiegoś powodu w Polsce nie robiono. Po drugie dodatkowy negatywny mechanizm, że grupy przestępcze, które trudniły się tym procederem w innych krajach, w innych jurysdykcjach, w których był on obarczony większym ryzykiem, był skutecznie ścigany, no miały premię, motywację do tego, żeby przenosić się do Polski. Zapraszaliśmy, żeby zamiast okradać podatnika czeskiego, niemieckiego czy innego, okradali i podatnika polskiego.
Pytanie, czy była świadoma działalność?
Tego nie wiemy. Oczywiście to trzeba zbadać, na którym poziomie, tylko trzeba przyznać, że na poziomie na przykład, mówię tu tytułem przykładu, wiceministra czy ministra finansów, nieświadoma działalność, czyli no sytuacja, w której wyciekają dziesiątki miliardów, w której na przykład jest taka sytuacja, że baza makroekonomiczna VAT-u jest dodatnia. Wszelkie czynniki, od których zależy VAT, niewiele, ale zwyżkują. Konsumpcja, produkcja i tak dalej. I spadają wpływy, bo jeszcze do tego jest podwyższona główna stawka i spadają wpływy. I to nie budzi jakby żadnego wyraźnego refleksji. Działania w na przykład u wiceministra czy ministra finansów za to odpowiedzialnego, to by była tak skrajna niekompetencja, jeżeli to nie byłoby działanie świadome, że też trudno ją uznać za jakąś okoliczność tutaj łagodzącą naszą ocenę takiego działania.
Tylko, że minister finansów, ówczesny minister finansów Jacek Rostowski jest pewny siebie. Na pytanie, czy spodziewa się usłyszeć zarzuty nie tylko polityczne, ale też prokuratorskie, odpowiada, żadnych zarzutów nie usłyszę. Inaczej mówiąc, do niczego nie dojdziecie, panowie.
No, pan Jacek Rostowski być może ma świadomość, że nie, moim zdaniem nie, i nie jest to dzieło przypadku, że pewna kategoria przestępstw urzędniczych swego czasu uzyskała bardzo szybki bieg przedawnienia, więc oczywiście może się tak zdarzyć, bo na przykład zwykłe niekwalifikowane niedopełnienie obowiązków za czasów, kiedy on był ministrem, już właściwie jest przedawnione, więc może stąd bierze się jego pewność.
Mm-hmm. A ja pytanie o takie kulisy działania takiej komisji. Większość z was, członków komisji, nie ma takiego jakiegoś dużego przygotowania ekonomicznego, podatkowego. Korzystacie z ekspertów, nie wiem, pan jakieś lektury teraz czyta jako przewodniczący, nie wiem, jakieś konsultacje. Proszę zdradzić, jak to jest takie przygotowanie do pracy w komisji?
Po pierwsze,
Jest pan prawnikiem i politologiem.
Jest mi niezręcznie tutaj tak występować ex cathedra w roli przewodniczącego, którym jeszcze nie jestem, bo proces powoływania komisji trwa. On jeszcze nie jest zakończony.
No ale członkiem na pewno pan będzie, tak?
To się okaże dopiero.
I jest pan wytypowany przez Zjednoczoną Prawicę na...
Jestem rekomendowany.
Na przewodniczącego.
Niemniej wypadałoby mi nie dzielić skóry na niedźwiedziu.
No, ale przygotować się warto.
Więc mogę tylko powiedzieć, oczywiście tak, komisja może powoływać doradców, ekspertów i będziemy oczywiście tak czynić. Ja też prowadzę szereg rozmów z różnymi, zarówno z ekspertami w tej sprawie, ale również na przykład z poszkodowanymi, bo to też ważny element, że przecież dopuszczanie do tego, że przestępcy działali w obrocie gospodarczym, powodowało, że często uczciwy przedsiębiorca
nie miał szans na rynku.
W dobrej, ale też w dobrej wierze mógł się jakoś to zaplątać, na przykład wystawić albo wziąć jakąś fakturę, zawrzeć jakąś umowę z taką firmą słupem i potem stawał się współodpowiedzialnym na przykład i windykowanym i jego firma często teraz jest już zbankrutowana albo na skraju bankructwa przez to, że działając w dobrej wierze miał pecha po prostu wejść pewien kontakt w obrocie gospodarczym z przestępcami. Więc z tymi poszkodowanymi też się spotykam, często bardzo dramatyczne rozmowy. No i w ten sposób to przygotowujemy. Aczkolwiek też trzeba mieć na uwadze, że to, co dla Komisji Śledczej tutaj będzie najważniejsze, to jest jednak obszar polityki, tej woli i decyzji politycznej. Tak? Bo sprawa techniczna, jakby ekspercka, jak funkcjonowały te mechanizmy i co trzeba było zrobić, żeby one nie funkcjonowały, żeby te ścieżki dla przestępców były pozamykane. To jest oczywiście tak, ale to jest przyczynek do tego dużego pytania.
A to jest bardzo skomplikowany problem.
Do tego dużego pytania, kto o tym zdecydował, że tak jest.
Bo są także oczekiwania i czytałem takie oczekiwania od przedsiębiorców, od przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, którzy mówią, dobrze by było, gdyby ta komisja odpowiedziała na pytanie, jak zapobiegać tego typu działaniu. Nie tylko dlaczego, ale także co zrobić, żeby w przyszłości nie zdarzały się takie zjawiska, czyli trochę liczą na waszą ekspercką pracę komisyjną.
Tu bardziej będzie można pokazać, bo to już się robi, tak? To już się czyni. Kilka pakietów, nawet nie pojedynczych rozwiązań, ale pakietów rozwiązań, które zostały wprowadzone od 2016 roku, pokazuje i to widać w danych, że wyraźnie ta luka jest zamykana. Oczywiście nadal
nie jest... plik kontrolny chociażby?
Chociażby. Split payment chociażby, czyli podzielona płatność, może po polsku mówmy. Czy chociażby pakiet paliwowy, tak? Dość powiedzieć, że po wprowadzeniu pakietu paliwowego Orlen zanotował rok do roku wzrost sprzedaży oleju napędowego 24%, tak? To pokazuje, jaka była wcześniej skala przemytu, sprzedaży nieewidencjonowanej i tak dalej. No i tu znów pytanie, czemu ten pakiet paliwowy nie był wprowadzony na przykład w roku 2010-2011, a dopiero w roku 2016.
Bo może wtedy jeszcze problemu tego nie było.
Raczej problem był, wszystko na to wskazuje, narastał. Że problem narastał był i narastał, tylko nie było woli politycznej, albo być może taka skrajna niekompetencja, że nie było wiedzy.
Panie pośle, pan odpowiada za wybory samorządowe na Pomorzu.
Tak, można tak powiedzieć.
Czy to prawda?
W Prawie i Sprawiedliwości, dodajmy.
W Prawie i Sprawiedliwości,
nie w ogóle.
Czy to prawda, że burmistrz Pelplina Patryk Dębski ma zostać wiceprezesem grupy Lotos i nie będzie kandydował na fotel burmistrza Pelplina?
Ale grupa Lotos nie jest podmiotem wyborów samorządowych.
Ja wiem, ale już burmistrz Pelplina, fotel burmistrza Pelplina tak.
Nie, z tego, co się dowiedziałem w mediach i to takich... które dla mnie nie są w 100% wiarygodne, ale zdaje się, że to jest prawda. Akurat według mojej wiedzy pan Patryk Dębski złożył podanie, czy ubiega się w konkursie, który się odbywa w tym momencie w Lotosie. No i jakby czekam na jego rozstrzygnięcie. Jak się rozstrzygnie, to będziemy wiedzieli, czy wszedł do tego zarządu, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że akurat dobrze było, żeby wszedł i żeby pilotował proces fuzji Orlenu z Lotosem, tak żeby faktycznie, tak jak to zapowiada Orlen, ale żeby to się ziściło, że interesy Pomorza, regionu, naszej gospodarki będą zabezpieczone i nie ucierpią na tej fuzji.
To jest
też niezwykle ważna sprawa dla regionu. Może nie aż tak ważna jak wybory samorządowe, ale też bardzo ważna.
Nie, to jest ważna. Przede wszystkim niosąca emocje wśród mieszkańców albo wśród polityków Pomorza, fuzja Orlenu z Lotosem. Ale Patryk Dębski, o ile dobrze pamiętam pana wypowiedzi, to miał przygotować program dla Pomorza samorządowy Prawa i Sprawiedliwości.
Ten program już jest praktycznie przygotowany, mogę powiedzieć.
I co proponujecie mieszkańcom Pomorza, skoro jest już praktycznie przygotowany?
W odpowiednim momencie my go zaprezentujemy, natomiast mogę powiedzieć w skali makro, ewidentnie tym, co najbardziej się wybija, to jest zrównoważony rozwój. To jest problem z tym, że mamy bardzo daleko idące rozpiętości wszelkich wskaźników społecznych i gospodarczych.
Choćby bezrobocia, tak?
Chociażby. I to powoduje problemy same w sobie, również dla tych z przodu. Dla tych, którzy są tą lokomotywą ciągnącą Pomorze. Bo jeżeli na przykład do mnie mówią, pracodawcy spotykają się z Trójmiasta. Mamy problem z rękami do pracy. Mamy taki problem. Tak? Brakuje pracowników.
To prawda, bardzo często tutaj.
A z drugiej strony przecież o całkiem niedużo kilometrów dalej mamy nadal strukturalne bezrobocie. I problem braku spójności, czyli na przykład braku połączeń lokalnych, niskiej jakości dróg, słabej edukacji na tych zapóźnionych terenach, powoduje, że to wydawałoby się naturalna, wspólna zbieżność interesów i korzyść, ta synergia, ładne słowo, nie może zaistnieć, bo brak jest właśnie tej spójności wewnątrz regionu. I tą spójność będziemy starali się przywracać, inwestować. I to, że na przykład, to trzeba przyznać, Pomorze jest liderem w wykorzystaniu środków unijnych aktualnie, choć też trzeba powiedzieć, że nadal wyraźnie poniżej...
Widziałem zestawienie przygotowane przez ministerstwo, z którego wynika, że jesteśmy jako w ogóle część Polski na pierwszym miejscu, rzeczywiście ma pan rację.
Tak, w regionalnych programach operacyjnych, chociaż trzeba też powiedzieć, że wszystkie regionalne programy operacyjne, również pomorskie, są generalnie opóźnione z wydatkowaniem, co do momentu, w którym powinny być, i programy rządowe są lepiej zarządzane. Ale czy nie jest to tak, że dzieje się to niestety kosztem tego, że są robione projekty łatwe, łatwo rozliczalne, duże, efektowne, siłą rzeczy nie raczej celowane w te mniejsze, bardziej zapóźnione ośrodki? Czy nie jest tak, że to w ogóle jest problem środków unijnych, ale wydaje się on też na Pomorzu występować, że jest to patrzenie z punktu widzenia, gdzie jest jakiś program, którym można łatwo przerobić środki, pozyskać, zrobić, wydać, a nie z punktu widzenia, jakie są nasze potrzeby, co jest najbardziej palące, co jest najbardziej ważne, i pod to spróbujemy pozyskać środki, nawet gdyby to było trudniejsze, bardziej skomplikowane, a nawet jak się nie uda, no to nie pozyskamy, ale i tak tą potrzebę zrealizujemy ze środków własnych.
Ale no, wie pan, to wiele zależy, wiele zależy od gmin tak naprawdę na Pomorzu, bo znam gminy, które fantastycznie wykorzystują środki unijne i pozyskują je, i są gminy, które jakoś tak niechętnie podchodzą do tego, żeby korzystać z pieniędzy unijnych i są w ogonie ich pozyskiwania, pomimo że są bardzo bogatymi gminami. Może procedury są dla nich za skomplikowane, nie wiem.
No to już by trzeba konkretne sytuacje i konkretne gminy analizować i omawiać, ale kolejne zjawisko, które dostrzegamy, na przykład w dziedzinie dróg lokalnych, teraz będzie uruchomiony nowy, ogromny program rządowy dofinansowania tych dróg, to, że...
Znaczy, to większe pieniądze na te dawne schetynówki, jak się kiedyś mówiło, tak?
Tak, ale w nowej formule, nie w formule schetynówek, na przykład pozwalającej dofinansować do 85%, a nie do 50%, bo to 50% to i tak dla wielu właśnie tych gmin najbiedniejszych, gdzie to było najbardziej potrzebne. Te 50% to nadal było zbyt wiele. Gmina płaciła bieżące zobowiązania i to, co ustawy wymagają od w dziedzinie opieki społecznej, szkolnictwa i tak dalej, i nie zostawało praktycznie nic na inwestycje.
A kiedy poznamy program?
Ja nie chcę tego przesądzać, na pewno jest to
wczoraj
element...
Wczoraj pytałem o to samo posłu Ewy Lider z Nowoczesnej. Kiedy poznamy?
Jest to element, ja też...
Cały czas jeszcze nie jest to ten moment. No, tak?
Ale cały czas też jest krytyka na przykład wobec Patryka Jakiego, że już prowadzi za szybko kampanię wyborczą, że to jeszcze nie jest ten moment, że tutaj ustawa reguluje, kiedy to się powinno formalnie zacząć.
A chcecie zmienić tę ustawę? Bo wydaje się, że warto by ją już przynajmniej przemyśleć.
Znaczy, przy nowelizacji kodeksu wyborczego, czym również się zajmowałem, mocno nad tym myśleliśmy. Ale niestety trzeba przyznać, że nic tutaj dobrego nie wymyśliliśmy. Znaczy, można by to po prostu zlikwidować, te obostrzenia, ale za nimi idą też obostrzenia finansowe, które są dosyć ważne, jeżeli chodzi o transparentność w prowadzeniu kampanii. Więc pewien zdrowy rozsądek i patrzenie na porządek konstytucyjny, że jednak jest coś takiego jak wolność słowa i również ja na przykład jako ewentualny przyszły kandydat, no jednak mam prawo mówić, jakie są moje poglądy na tą czy inną sprawę. Trzeba tutaj zastosować, a być może z czasem no, trzeba będzie po prostu do prawa dokonać recepcji tego stanu faktycznego współczesnej demokracji, że kampania zaczyna się w dniu wyborów, tak naprawdę.
Dokładnie tak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.